18 rozdziale Dziejów Apostolskich opisane jest zakończenie drugiej podróży misyjnej apostoła Pawła, a także krótki odpoczynek w rodzimej wspólnocie w Antiochii i rozpoczęcie trzeciej wielkiej wyprawy misyjnej apostoła narodów. Kończąc drugą podróż misyjną, Paweł najpierw przemierzył Galację, odwiedzając nawróconych tam przez siebie chrześcijan i utwierdzając ich wierze. Tak wędrując od miejscowości do miejscowości, zmierzał w kierunku Efezu. Wcześniej w Efezie wydarzyło się jednak coś szczególnego. Czytamy o tym w końcowym fragmencie 18 rozdziału Dziejów Apostolskich, od wiersza 24. Tymczasem pojawił się w Efezie Apollos, Żyd z Aleksandrii, człowiek wykształcony, dobrze znający Pismo Święte. Był już wprowadzony w zasady chrześcijańskiej wiary i z wielkim zapałem przemawiał, gorliwie nauczając o Jezusie, chociaż sam przyjął tylko chrzest Janowy. On to zaczął śmiało występować w synagodze. Gdy Pryscyla i Akwila usłyszeli go, zaprosili go do siebie i dokładniej objaśnili zasady wiary. Apollos wyraził potem chęć pójścia do Grecji. Bracia dali mu list polecający do tamtejszych chrześcijan, aby go dobrze przyjęli. Po przybyciu na miejsce, dzięki niezwykłym uzdolnieniom, okazywał wielką pomoc tym, którzy uwierzyli. W publicznych dysputach na podstawie Pisma Świętego skutecznie przekonywał Żydów, że Jezus jest Mesjaszem. Dzieje się coś niezwykłego. Na terenie misji prowadzonej przez Pawła pojawia się nowy człowiek. Nie jest to powołany przez Pawła i podległy mu współpracownik, ale niezależny, wolny misjonarz. Człowiek wielkiego pokroju, wysłannik Boga, przez niego samego powołany. Przed Pawłem stanęło więc zadanie, które w dziejach Kościoła pojawia się wciąż na nowo. Uznać z radością odmienność talentów, podzielić właściwie pracę i zachować jedność. Apostoł Paweł rozwiązał to zadanie po mistrzowsku, o czym się przekonamy. W pełni zaakceptował służbę Apollosa, a w wspólnocie w Koryncie, gdzie Apollos później nauczał, Paweł tłumaczył, objaśniał, na czym polega rozmaitość służby na niwie pańskiej. To sam Bóg przeprowadza swoje dzieło, powołuje do służby ludzi o różnych talentach, darach, uzdolnieniach, predyspozycjach. Naszym zadaniem jest odkrywać Boże powołanie i działać zgodnie z Nim, współpracować z innymi, radując się, że Bóg powołał i uzdolnił do służby dla Jego Królestwa wielu, tak żebyśmy mogli nawzajem się wspierać i uzupełniać. Dowiadujemy się o Apollosie ważnych i ciekawych rzeczy. Jest rodem z Aleksandrii, co oznacza, że pochodzi z drugiego co do wielkości miasta w państwie rzymskim, miasta stanowiącego centrum życia kulturalnego i naukowego. Aleksandria posiadała słynną bibliotekę, a Żydzi i Grecy mieli tu swoje znane uczelnie. Z Aleksandrii pochodzili niektórzy wielcy nauczyciele z późniejszego okresu młodego chrześcijaństwa, na przykład Klemens, Orygenes, Atanazy. Możemy zadać sobie pytanie, czego brakowało Apollosowi? Skoro nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, to dlaczego trzeba było mu wyłożyć dokładniej drogę Bożą, jak pisze autor dziejów Łukasz? Łukasz dodaje, znał tylko chrzest Jana. Co to znaczy? Musimy zdać sobie sprawę, że w tamtych czasach mogła istnieć żarliwa, mieszcząca się całkowicie w ramach religii żydowskiej wiara w Jezusa, Mesjasza, który przyjdzie i zbuduje królestwa. Można się do tego przygotować przynajmniej tak, jak nauczał Jan Chrzciciel, chrztem upamiętania. Istniały wtedy całe grupy, może nawet kościoły, które powstały z ruchu upamiętania. I chociaż znały naukę, śmierć, zmartwychwstanie Jezusa, chociaż uznawały w nim Mesjasza, to jednak w szczególny sposób związane były z Janem Chrzcicielem, a jego chrzest upamiętania uważały za istotny. Z dala od Palestyny, w Egipcie czy w Azji mógł się ten rodzaj chrześcijaństwa rozwijać. Zgodnie ze swoim przekonaniem Apollos śmiało nauczał w synagodze. Akwila i Pryscyla usłyszeli jego zwiastowanie. I oto nastąpiło coś niezwykłego i pięknego. Laicy, jakimi byli Akwila i Pryscyla, cieszą się słysząc to, co mówi uczony teolog z Aleksandrii, ale szybko wyczuwają, że czegoś tu brakuje. Nie krytykują jednak mówcy za jego plecami, nie rozmawiają o nim z innymi, wzruszając współczujące ramionami. Nie. Pryscyla i Akwila zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą, pisze Łukasz. Apolos dał się zaprosić, nie wzbraniał się zasiąść w skromnym, rzemieślniczym domu. Pozwolił, żeby wytwórca namiotów, co więcej, jego żona, wprowadzili go głębiej w żywą wiarę w Jezusa. Jak wspaniale jest, gdy we wspólnocie chrześcijan znajdują się ludzie, którzy są w stanie wskazać braki biegłemu w Biblii kaznodziei. I wspaniale, gdy kaznodzieja ten nie jest zbyt dumny, by przyjąć od zwykłych laików uwagi i pomoc. Z obu stron niezbędna jest pokora i miłość. Apollos zapragnął pójść dalej, czytaliśmy, do Achai, do Grecji. Bracia dali mu więc list polecający i wkrótce udał się on do Koryntu. W Efezie, dzięki działalności Pawła, Akwilii i Pryscyli oraz Apollosa, powstała już liczna wspólnota chrześcijan. Apollos będzie więc bardziej potrzebny w Koryncie. Rozwija tu dwojaką działalność. Po pierwsze, czytamy, pomaga wielce tym, którzy dzięki łasce uwierzyli, a więc naucza nowonawróconych, buduje ich wiarę. Po drugie, Apollos jest ogromnie pomocny młodemu kościołowi w stałych sporach z liczną społecznością żydowską miasta. Skutecznie zwalczał Żydów publicznie, wykazując z pism, że Jezus jest Chrystusem, czytamy. Nie jest pewne, czy odbywało się to w synagodze, która przed nim jako Żydem stała otworem. Albo też może było to w domu spotkań chrześcijan, który nadal znajdował się tuż obok synagogi. Mogło się zdarzyć, że po wyjeździe Pawła przychodzili tam nauczyciele żydowscy i czynili próby odzyskania Żydów spośród członków wspólnoty chrześcijańskiej. Kościół miał jednak teraz po swojej stronie Apollosa, wybitnego bojownika i obrońcę, który jeszcze niejednego Żyda pozyskał dla Jezusa jako Mesjasza. Z pierwszego listu do Koryntian wiemy, że Apollos pracował w Koryncie tak skutecznie i owocnie, że cała duża grupa uznawała go za swojego ojca duchowego. Gdy czytamy tę relację z pracy Apollosa w Koryncie, zauważamy dwie wspaniałe sprawy. Po pierwsze, Bóg sprawia, że tam, gdzie potrzebne jest uzupełnienie, dopełnienie służby rozpoczętej przez kogoś innego, znajduje się odpowiednio przez samego Boga wyposażony i przygotowany sługa. Po drugie, z wielką radością możemy obserwować, jak Paweł, wybitny misjonarz, jeden z najbardziej inteligentnych i najbardziej przebojowych, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, mężów Bożych, przyjmuje z wdzięcznością służbę Apollosa. Uznaje, że uzupełnienie jego pracy w Koryncie jest potrzebne. Jest to dla nas bardzo zachęcający przykład. Apollos zatrzymał się w Koryncie na dłużej. W tym czasie Paweł dotarł do Efezu. Od początku 19 rozdziału Dziejów Apostolskich czytamy: podczas gdy Apollos był w Koryncie, Paweł wędrował przez górzyste tereny, aż dotarł do Efezu, gdzie spotkał się z grupą wierzących. Zapytał ich: czy ogarnął was Duch Święty, gdy uwierzyliście? Nawet nie słyszeliśmy o Duchu Świętym, odpowiedzieli. Pytał więc dalej: to jak zostaliście ochrzczeni? Chrztem Janowym, odpowiedzieli. Wtedy Paweł im powiedział: Jan chrzcił, aby ludzie nawracali się, i wzywał ich, aby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to znaczy w Jezusa. Gdy dowiedzieli się o tym, dali się ochrzcić w imię Pana Jezusa. Po nałożeniu na nich rąk przez Pawła napełnił ich Duch Święty i zaczęli mówić różnymi językami i prorokować. Było tych mężczyzn chyba 12. Efes był stolicą prowincji. Dzięki ożywionym stosunkom handlowym pulsowało to życie i krzyżowały się kultury wschodu i zachodu. Żyła tu silna społeczność żydowska. Było tu też rozpowszechnione czarnoksięstwo i okultyzm. A teraz pojawiła się i zaczęła wzrastać społeczność chrześcijańska. Konflikty były więc nieuniknione. I wkrótce dowiemy się o konflikcie Pawła z rzemieślnikami utrzymującymi się z wyrobu miniatur słynnej świątyni Artemidy. A jednak apostołowi dane było właśnie w Efezie rozwinąć długotrwałą i intensywną działalność. Na początku, jak czytamy, apostoł Paweł spotyka w Efezie uczniów, którzy nie należeli do grupy pozyskanej dla Jezusa przez Akwilę, Pryscylę i Apollosa, ani też nie należeli do grona nawróconych przez Pawła w czasie jego pierwszego pobytu w Efezie. Nie mieli oni kontaktu ani z synagogą, ani ze wspólnotą chrześcijan. Łukasz nie pisze, jak to się stało, że uwierzyli oni w Jezusa, ani w jaki sposób Paweł odnalazł ich w wielkim mieście, jakim był Efes. Chrześcijanie ci, dowiadujemy się jedynie, zostali ochrzczeni tylko chrztem Janowym. Wobec tego cała właściwa historia Jezusa jeszcze do nich nie dotarła. Dlatego apostoł ukazuje im, na czym polegał przygotowawczy charakter chrztu Jana i co jest istotą wiary w Jezusa. Otwiera przed nimi nowy świat. Teraz ze zdumieniem i radością słyszą, że Bóg przez Jezusa tyle już wypełnił rzeczy, których wypełnienia oni oczekują dopiero w przyszłości. Radośni i pełni wiary zostają więc teraz ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Gdy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Widać i słychać, że obudziło się w nich nowe życie wewnętrzne. Sprawa dotyczyła około 12 mężczyzn, a mimo to Łukasz opowiada o niej. Może skłonił go do tego fakt, że chrześcijan Janowych było w jego czasach wielu, więc chciał do nich wszystkich przemówić swoją relacją. W każdym razie Duch Święty wiedział, co robi, gdy kazał Łukaszowi napisać ten rozdział. Zawsze bowiem następuje rzecz wielka, gdy ludzie wychodzą z ubogiego i ciasnego chrześcijaństwa prosto w prawdę, w pełnię życia w Chrystusie. Uczniowie Jana Chrzciciela poznali teraz całą, pełną Ewangelię i Duch Święty, Duch Chrystusowy zaczął w nich działać i przemieniać ich. Widzimy, jak Bóg w różny sposób dokonuje swego dzieła. Poganie w domu Korneliusza otrzymali Ducha Świętego jeszcze zanim zostali ochrzczeni, a uczniowie Jana Chrzciciela dopiero po chrzcie w imię Pana Jezusa i po włożeniu na nich rąk przez Pawła. Bóg działa suwerennie i w sposób wolny, nie nadający się do ujęcia w żadne sztywne reguły. Apostoł Paweł zatrzymał się w Efezie na dłużej. W 19 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy dalej od wiersza 8. Odtąd przez 3 miesiące Paweł chodził do synagogi i tam śmiało podejmował rozmowy, aby pozyskać ludzi dla Królestwa Bożego. Ponieważ jednak niektórzy trwali w uporze, nie dawali się przekonać i publicznie wyszydzali zasady wiary w Chrystusa, Paweł zerwał z nimi, zabrał swoich uczniów i odtąd codziennie nauczał w szkole Tyranosa. Trwało to 2 lata. Dzięki temu mieszkańcy całej prowincji Azji, zarówno Żydzi, jak i poganie, mogli słyszeć słowo o naszym Panu. Bóg dokonywał za pośrednictwem Pawła niezwykłych czynów. Chusty przez niego używane kładziono na chorych, a to uwalniało ich od chorób i demonów. Paweł widział, że mimo 3-miesięcznego zwiastowania w synagodze niewielu otwarło się na Ewangelię. Natomiast wielu ustosunkowało się do niej wrogo. Odłączył więc tych, którzy uwierzyli w Jezusa, wynajął salę i wygłaszał w niej codziennie kazania. Zamiast raz w tygodniu, w sabat, nauczał teraz codziennie. Trwało to przez 2 lata. Apostoł poświęcił działalności w Efezie szczególnie dużo czasu, z pewnością dlatego, że stąd dobra nowina docierała do wielu miejscowości Azji. Czytamy: wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy, mogli usłyszeć słowo Pańskie. Zwiastowanie Ewangelii przenikało coraz dalej w głąb prowincji i docierało zarówno do Żydów, jak i do pogan. Działy się niezwykłe cuda, czytamy. Jak niegdyś Piotr nie mógł podołać napływowi chorych, tak teraz Paweł nie daje rady odwiedzić wszystkich cierpiących. Jak kiedyś kładziono ludzi przy drodze, aby chociaż cień Piotra padł na nich, tak teraz zastępowano drogę Pawłowi i chustki lub przepaski, które dotknęły jego skóry, zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. W Efezie, w odpowiedzi na tęsknotę ludzi szukających pomocy i uwolnienia, Bogu spodobało się nieść im faktyczny ratunek i uzdrowienie, torując tym samym drogę Pawłowi do zwiastowania Ewangelii. Jezus, o którym opowiadał Paweł, okazywał tu swoją potęgę. Uzdrowienia dokonywane przez Pawła były niczym innym jak znakami, czynami Boga, dokonywanymi przez ręce Bożego posłańca. W Efezie nastąpiło pod wpływem działalności Pawła załamanie się czarnoksięstwa. Mieszkańcy miasta zrozumieli, że przez Pawła nie działają jakieś nieokreślone moce, ale żywy Zbawiciel, zmartwychwstały Pan. Potwierdziło to wydarzenie, którego opis znajdujemy w dalszej części 19 rozdziału. Czytamy: Bóg dokonywał za pośrednictwem Pawła niezwykłych czynów, a grupa wędrownych Żydów, zajmujących się zaklinaniem demonów, ośmielała się w tym celu posługiwać imieniem Pana Jezusa. Zaklinamy was, wołali, na imię tego Jezusa, którego głosi Paweł. Tak właśnie robiło 7 synów arcykapłana żydowskiego z Cewy. Na to odezwał się demon: Jezusa znam i wiem, kto to Paweł, a wy kim jesteście? W tej samej chwili opętany rzucił się na nich, powalił na ziemię i tak dotkliwie pobił, że pokrwawieni i obdarci uciekli z jego domu. Wieść o tym rozeszła się szeroko wśród Żydów i Greków zamieszkałych w Efezie. Odtąd pełni bojaźni otaczali czcią imię Pana Jezusa. Zgłaszało się też wielu wierzących, którzy przyznawali się do tego rodzaju praktyk, a ci, którzy zajmowali się magią, przynosili swoje księgi i publicznie je palili. Wartość ich oceniono na 50 tysięcy drachm w srebrze. W takich okolicznościach słowo naszego Pana szerzyło się i umacniało coraz bardziej. Cała magia polega na dokładności w powtarzaniu formuł, stwierdzają niektórzy. Okazuje się jednak, że w Ewangelii nie chodzi o imiona i formuły. Demony same wypowiadają się w tej kwestii. Pytają: Jezusa znamy i wiemy, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni. Moce ciemności nie boją się imion. Znają natomiast osoby i tych się boją. Zarówno osoby Jezusa, jak i Pawła, jego apostoła. Synom z Cewy zadają pytanie: lecz wy coście za jedni? Synowie z Cewy nie mieli żadnej odpowiedzi i dlatego rzucił się na nich ów człowiek, w którym był zły duch. Przemógł ich i pognębił, tak iż nadzy i poranieni uciekli z owego domu. Zajście to stało się głośne i podobnie jak kiedyś w Jerozolimie, tak teraz w Efezie padł strach na nich wszystkich. Autentyczność całego wydarzenia potwierdzona zostaje tym, że w efekcie na imię Pana Jezusa uginają się kolana. Imię Pana Jezusa jest wielbione, wywyższane. I pomiędzy tymi, którzy uwierzyli, zaczyna się nowy ruch upamiętania. Wielu z nich przychodzi, wyznaje i ujawnia swoje praktyki. Nie należy sądzić, że wyznawano tylko uczynki związane z czarnoksięstwem. O nich jest mowa dopiero w następnym zdaniu. Wierzący Kościół, wierząca wspólnota potrzebuje wciąż na nowo rozbudzenia duchowego. Rozbudzeń, które powstają pod wpływem wyjątkowych wydarzeń. Takie wydarzenia uświadamiają nam moc Jezusa i naszą słabość. Udowadniają obecność Pana, ale też i obecność grzechu i szatana. Pobudzają nas więc do szczerej pokuty i do całkowitego powierzenia się Jezusowi, do pogłębienia wiary i umocnienia osobistej więzi ze Zbawicielem. Potrzebujemy ciągłej przemiany, nieustannego poddawania się działaniu Bożego Ducha. Problemy wypływające z naszej słabości, naszego egoizmu, naszej grzeszności nie znikają automatycznie, gdy się nawracamy. Nawet przy prawdziwym nawróceniu wiele starych grzechów pozostaje jeszcze w ukryciu. W sercu tkwią korzenie grzechu. Dlatego dzieci Boże, nawet te, które już dawno zdobyły wiarę, też mają wiele win do wyznania. Niemało z tych, którzy oddawali się czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich, czytamy. W wypadku grzechu czarnoksięstwa spowiedź jest nieodzowna. Czarnoksięskich papirusów było w starożytności bardzo dużo. Wśród nich wyróżniały się sławą pisma efeskie właśnie. Nic dziwnego, że zebrała się cała góra tych utworów. Zerwanie z tym niesamowitym procederem zadokumentowane zostało publicznym spaleniem ksiąg. Zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drachm, czytamy. Wiadomo, czarnoksięstwo jest kosztowne. 50 tysięcy srebrnych drachm stanowiło bardzo dużą sumę. Przeciętny zarobek dzienny robotnika wynosił 1 drachmę. Wystarczy pomyśleć, co dziś jeszcze znoszą jasnowidzom i wróżbitom nawet biedni skądinąd ludzie. Dzięki przebudzeniu w Efezie rośnie słowo Pańskie, czytamy na koniec. Umacnia się i rozpowszechnia. Zdobywa coraz większy wpływ na mieszkańców Efezu i innych miast Azji, również na tych, którzy jeszcze nie uwierzyli. Jest to zjawisko towarzyszące wszystkim ruchom przebudzeniowym. Nawet jeśli nawraca się tylko część mieszkańców jakiejś miejscowości czy okolicy, całe jej życie ulega przemianie. Módlmy się więc o przebudzenie w naszym mieście, w naszej okolicy. Módlmy się o przebudzenie w Polsce.